Mój sklep kolonialny w sieci jest otwarty. Proszę poszukać. Cejrowski.com łamane przez sklep. Co tam jest? No, matę moc. Tu Państwo widzą. Koszulki wszyscy won. To hasło coraz lepsze się robi. Gra bosa przed świat. Tu. I cała masa innych rzeczy. Yerba. Matę. Rurka do yerby. Naczynie do yerby. Matę, wszystko w moim sklepie. Cejrowski.com łamane przez sklep.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
No, Wojna, a co ciebie tak dobrze słychać?
No nie wiem, może mikrofon przekręciłem troszeczkę i dlatego mnie dobrze słychać. Wczoraj opadł, kiedy przechodziłem sprawdzić, czy się nie zawaliło studio. Zobaczyłem, że opadł mikrofon. Czyli widocznie podgrzało się powietrze do tego stopnia, że popuściły wszystkie śrubki albo się oliwa. O, zegar bije. Ten, który bije minutę po. Albo się oliwa rozpuściła, albo co, i opadł. No to go przykręciłem na nowo i trochę inaczej ustawiłem. Może dlatego mnie dobrze słychać.
Pochwaliłem, a tu coś zabrumiało. Nie ciebie bije zegar, mam nadzieję, ale tobie bije zegar.
Wszystkim bije równo. Mnie koncepcja zegara wahadłowego podoba się, bo on tnie rzeczywistość na plastry. Patrząc na niego widzimy to wahadło. Gdyby ono było zrobione z kosy, którą się śmierć posługuje, to ciął na plasterki twoje życie i memento mori. Ta kiełbasa kiedyś się skończy. Dojedziemy do ostatniego plasterka.
Ale czy cały czas coś ci musi przypominać o tym?
Tak, bo człowiek wtedy myśli o zbawieniu duszy, a nie o tym, co, że akurat teraz go tyłek boli. No to tyłek teraz boli, a kolejne kilka machnięć wahadłem i tyłek ci nie będzie bolał. Natomiast zadbaj o swój tyłek, żebyś wylądował w niebie, a nie w piekle. Bo wtedy cię będzie w piekle, będzie cię bolał całą wieczność. To nie chcesz tego. Tak, no, lubię takie. Może to kwestia wieku, wiesz, ja już stary jestem.
To jesteśmy równo starzy i to właśnie kwestia wieku. Powinieneś odwrócić zegar, nie, żeby ci nie przypominał.
Nie jesteśmy równo. Nie jesteśmy równo. Nie, zegar dupkę ma brzydką przecież. Te plecki, to
ale
mówią
niech sobie,
wachowcy,
niech
że
sobie
skrzynka ma brzydkie plecki. Będzie bił tylko ze skrzynki, to tak jakby z trumny ktoś bił. W sprawie wieku tylko coś. Prawdopodobnie zauważasz swoje urodziny co roku. Tam masz całą kupę w domu osób, które ci też o tym przypomną, gdybyś sam chciał nie pamiętać. Natomiast ja przyjąłem taką zasadę, jaką mój stryj się posługuje, bardzo mądrą. On od dziesięcioleci już tak raz na 5 lat sobie zmienia, bo nigdy nie pamięta dokładnie lat, bo to już dawno temu było, więc raz na 5 lat podskoczył, miał 60 i po jakimś czasie zaczyna mówić, że ma 65, chociaż jeszcze gdybym do wodzie sprawdzić, to jeszcze nie ma formalnie. Więc ja w tej chwili już 65, powiem. Poczekaj, ci, nie jesteśmy w tym samym wieku.
Dobrze, nie jesteśmy w tym samym wieku, nie cały wywód mogłem zrozumieć, musimy chyba zmienić internet albo coś musimy zrobić, proszę. Bo tak brumi, szumi, posłuchamy piosenki, czasie, oj.
Ale to będzie trwało 15 sekund, zmienię internet, proszę. Się drapać.
No i co? Podrapaliśmy się, to teraz ty powiedz, zobaczymy, jak to wszystko słychać. Chyba dobrze. Tak dobrze, że nie słychać.
No i już.
No a już? Teraz?
Już, tak. No mówiłem, no zmieniłem już. Już jestem na nowym internecie, na tym innym.
No, ten jest chyba lepszy.
Więc stryj mój raz na 5 lat sobie datę zmieniał, tak z grubsza pamiętał, ile ma lat i mówił, że ma 60, potem, że 65. Ja uznałem od jakiegoś czasu, że mam 65, więc nie jesteśmy równolatkami. Jeszcze musisz trochę dorosnąć, młody człowieku, zanim będziesz miał tyle lat, co ja. Poza tym ja patrzę, ile mi nabiło mil, a nie ile mi nabiło godzin. Ja mam większy przebieg od ciebie.
Mila za milą uzbierała się.
Więc auto tej samej produkcji, ale mam większy przebieg, więc ja oceniam siebie na 65. I dzięki czemu od razu lepiej wyglądam, bo jak na 65-latka to się świetnie trzymam.
Ale czego się trzymasz?
No tak się mówi, panie kochany.
A myślałem, że się trzymasz, tak się bo mówi. Czasami a propos, trzeba się czegoś trzymać, żeby nie upaść.
No właśnie, a propos 65-latka niemile on ma, prezydent Turcji został zaprzysiężony, Erdogan, dyktator, za którym nie przepadamy, ale prowadzi Turcję za żelazną uzdę. I ta uzda ma kolce prawdopodobnie i może to jest z punktu widzenia Unii Europejskiej lepsze rozwiązanie niż gdyby tam była demokracja, czyli bałagan, wewnętrzne napięcia i 20 partii, które walczą ze sobą. Pamiętajmy, że Turcja jest jeszcze na plemiona podzielona. No najsłynniejsze to Kurdowie, którzy w ogóle w Turcji nie chcą być. Czyli z naszego punktu widzenia lepszy jest bydlak, który trzyma wszystko za mordę, bo nie mamy kolejnego bałaganu. Z punktu widzenia Turków może być całkiem inaczej, ale z punktu widzenia Churchilla w Europie, powiedzmy, to lepiej, żeby tam był nieprzyjemny dyktator, bo nam się to lepiej opłaca, utrzyma porządek. To samo było w Libii.
Przede wszystkim
za czasów Kaddafiego.
Przede wszystkim trzyma uchodźców i nie przepuszcza ich przez granicę Syryjczyków, biorąc odpowiednie pieniądze z Unii Europejskiej, ale też mówiąc od czasu do czasu, że jeżeli nie będzie wypłaty, bo wypuścimy Syryjczyków do Europy i wtedy Europa oczywiście ma wielki kłopot.
Wypuścimy na was, on w dodatku mówi prostym językiem, a jednocześnie może sobie, będąc dyktatorem, pozwolić na to, żeby lekceważyć nasze półsłówkami wyrażane pretensje, że ale on tak przecież tych uchodźców źle traktuje, bo my tu wszyscy wpuszczamy, to i on powinien wpuszczać i powinien przepuszczać dalej, ale znowu nie chcemy, żeby przepuszczał dalej. Tak jak panienka na płocie, nie wiemy, w którą stronę chcemy się gibnąć. Natomiast on tam się prawami człowieka nie przejmuje, w związku z tym prawami uchodźców też się nie przejmuje. I uwaga, to powstrzymuje tysiące uchodźców przed wchodzeniem do Turcji. Ci, którzy już tam weszli, to oni komórkami swoimi mówią, że tam nie za cudnie jest. Natomiast następnych to zatrzymuje przed podróżą przez Turcję akurat. To oni wolą myknąć gdzieś przez Grecję, bo tam w Grecji mają miękkie rękawiczki, nic tam nie zrobią brzydkiego, tylko nam zafundują socjal. Natomiast jak pójdziemy przez Turcję, to może się okazać, że wylądujemy w jakimś brzydkim obozie. I to zatrzymuje tych Syryjczyków. Ale ja nie o tym chciałem. Otóż skoro zaprzysiężono dyktatora,
ale powiedzmy jedno zdanie musimy powiedzieć, że wygrał. Wygląda na to, że w demokratycznych wyborach 52 z kawałkiem do 47 z kawałkiem. Walka wyborcza trwała prawie do ostatniego momentu. Wprawdzie wszyscy przewidywali, że wygra wybory, ale jednak cień niepewności był.
Ale to teraz twierdzisz, że opozycja turecka, która mówi o sfałszowanych wyborach, to są kłamczuchy?
A mówią o sfałszowanych wyborach, mam wrażenie,
że... No mówią, tam ten, który przegrał, to cały czas mówi o sfałszowanych wyborach, a ty mówisz, że były demokratyczne. To się pakujesz teraz, będziesz onucą turecką.
Turecką nie najgorzej.
No nie wiem, bo ja o Erdoganie, nie dlatego, że mnie jakoś Turcja interesuje szczególnie, tylko mnie interesuje, co on powie. Z okazji takich zaprzysiężeń wygłasza się przemówienia, które obejmują własny kraj oraz jakąś politykę zagraniczną, więc wsłuchałem się w słowa Erdogana wypowiedziane z okazji zaprzysiężenia. Czemu? Otóż on utrzymuje przyjazne stosunki z Putinem i wie być może więcej niż my. Wie trochę inne rzeczy niż my, bo Putin z nami nie gada. Jeżeli z nami rozmawia, to wysyła złośliwe depesze, wrogie i na pewno nie chce nam prawdy powiedzieć, tylko jakąś swoją propagandę przedstawić. Natomiast z Erdoganem się Putin dogaduje, bo prowadząc wojnę i to światową z dużym mocarstwem typu NATO czy Ameryka, no to Putin musi sobie sojuszników poszukać i poszukał sobie w Chinach, ale też od spodu, od dołu, jak na mapę popatrzymy, sobie poszukał w Turcji, a w Turcji są przecież lotniska NATO. I dlatego Putin potrzebował z Turcją i cały czas potrzebuje utrzymywać dobre stosunki, żeby mieć dobry przelot wojskowych samolotów ruskich gdzieś w stronę Syrii albo Libanu, albo nawet Izraela czy Iranu, więc mu jest tam na południu potrzebne. Przyjazne państwo. No więc słucham, co prezydent Turcji nam powie na temat tego, co Rosja mówi światu. I prezydent Turcji powiedział nam, czego chcą Ruscy w sprawie wojny ukraińskiej. Tak mi się wydaje. Otóż powiedział, jeżeli chcemy, w liczbie mnogiej, zachować pokój, to należy wezwać do natychmiastowego przerwania dostaw broni na Ukrainę. Moim zdaniem na to stwierdzenie trzeba zwrócić uwagę taką, że być może to jest sygnał wysyłany przez Putina, bądź jest to jakieś odkrycie duszy Putina, czego on by chciał. Bo kiedy rozmawiamy o zakończeniu wojny na Ukraina-Rosja, to żadna ze stron nie definiuje konkretnie na jakich warunkach, tylko na razie jeszcze się tłuką. No więc chcielibyśmy się dowiedzieć, co mogłoby spowodować, żebyście przestali się zabijać nawzajem. I zacznijmy od tego, czyli od jakiegoś zawieszenia broni, zakończyły się strzelaniny, a potem będziemy o traktatach pokojowych rozmawiali, ale najpierw jak zatrzymać zabijanie. No i dostajemy taki sygnał od dobrze poinformowanego Erdogana, że należy wezwać do natychmiastowego przerwania dostaw broni na Ukrainę. Być może jest to sygnał ze strony Putina i trzeba tego słuchać i poszukać potwierdzeń tego sygnału.
Ale po co? Oczywiste jest, że natychmiastowe przerwanie dostaw broni na Ukrainę oznaczałoby klęskę armii ukraińskiej, więc być może Erdogan, jako przyjaciel Putina, chciałby, żeby coś takiego się zdarzyło, ale na pewno, co deklarował czy prezydent Macron, czy prezydent Biden, czy prezydent Duda, czy wszyscy prezydenci zachodniego świata nie mają ochoty, żeby Ukraina natychmiast przegrała wojnę z Rosją. Przecież przerwanie dostaw broni to by oznaczało jedną rzecz, czyli klęskę wojsk ukraińskich. I to jest oczywiste.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble. Czekałem, że to powiesz, bo NATO też się wypowiedziało w tej sprawie. Po raz pierwszy w historii tej wojny NATO się zezłościło na Ukrainę. Otóż do ataku na tereny przygraniczne Rosji wykorzystywany jest sprzęt amerykański i natowski i NATO powiedziało, że absolutnie nie ma na to zgody. Że NATO się zdenerwowało z tego powodu, że amerykański i natowski sprzęt jest wykorzystywany do ataków na przygraniczne tereny Rosji. Powiedzieli to otwartym tekstem wreszcie w NATO. No to...
Ale się cieszy z tego powodu, że tak na to powiedział, ale po pierwsze, a po drugie, nie wiem, czy to jest wiedza, czy powiedzieli tak, żeby powiedzieć, żeby nie używać sprzętu zachodniego do ataków na Rosję, bo z tego, co były i czytałem informacje, no to właściwie jest używany sprzęt rosyjski albo ukraiński do tego, żeby atakować te części, malutkie skrawki Rosji, które Legion Rosyjski zaatakował.
No ale z jakiegoś powodu rzecznik NATO wypowiada takie słowa, a nie inne, że nie ma zgody na to i jednocześnie dowiedzieliśmy się, że naszym sprzętem atakowane są terytoria Rosji i tego nie chcemy, powiedziało NATO. NATO mogłoby oczywiście dokręcić śrubę, bo mogliby powiedzieć Żeleńskiemu, jeżeli coś jeszcze spadnie po ruskiej stronie, to z dnia na dzień zamkniemy ci dopływ gotówki i broni.
Ale przeciwnie,
tego NATO nie powiedziało.
Powiedzieli, że Ukraina ma prawo do tego, żeby się bronić również poprzez atakowanie celów w Rosji, bo to jest oczywiste, żeby Ukraina dała sobie szansę wygrania wojny, no to musi takie rzeczy robić. Zbiorniki z paliwem, trasy komunikacyjne, to wszystko jest ważne z punktu widzenia strategii, oczywistej strategii wojskowej.
I jednocześnie NATO mówi, ale nie róbcie tego naszą bronią, na co Żeleński mógłby odpowiedzieć, nie zrobił tego, ale my innej broni nie mamy, bo już z naszej własnej się wyprztykaliśmy, więc możemy mieć tylko trofiejną. Jak zdobędziemy coś na ruskich, to mamy wtedy znaleźć jakiś granat i odrzucić za granicę do Rosji. Natomiast waszym sprzętem mamy nie atakować ruskich, a jednocześnie chcecie, żebyśmy atakowali ruskich.
Ale chcecie, nie chcecie. To jest po prostu stwierdzenie, że bez takich ataków nie da rady wygrać wojny.
No ale jednocześnie NATO mówi, ale no nie naszym sprzętem. Teraz się na takiej pozycji ustawili. Wcześniej rozdawali, bo wojna była na wewnętrznych terenach Ukrainy, zdefiniowanych przez Zachód, że w tych starych granicach się toczy wojna ukraińskich i w związku z tym bezpiecznie jest dawać sprzęt. Jak wojna przeniosła się za granicę i już walą bomby w ruską strefę, to wtedy NATO się zorientowało, że tego nie chcemy i wypuściło taki sygnał publiczny. No to to jest ciekawe, ja to obserwuję, przecież nie wiem, co oni myślą w tym NATO, bo nam nie mówią
ale
tego.
Czy jest jakaś teza, którą chcesz udowodnić albo coś przekazać i powiedzieć, że...
Na razie zbieram informacje, Intel ale, jest, ale... a potem tezę postawimy. No, ale... Jeszcze jest trzecia informacja do pary, trzecia do pary. Kreml o Polsce powiedział, że Polska to jest wróg, którego trzeba, uwaga, zrównać z ziemią. I teraz we współczesnym teatrzyku wojennym zrównać z ziemią oznacza pocisk atomowy krótkiego zasięgu i teraz atomówki są nie takie jak w Hiroshimie i Nagasaki, że nie kontrolujemy właściwie co rozwalą, a promieniowanie będzie tam obecne przez dziesiątki lat. Otóż współczesne bombki atomowe to one są dużo bardziej precyzyjne niż tamte sprzed... dziesiątków lat. Pamiętajmy, że rozwój technologii nastąpił. Więc można spowodować na terenie wroga rozwalenie infrastruktury jednego miasta, można spowodować falę elektromagnetyczną, która rozsadzi przesył prądu, transformatory i tak dalej. Rozwali nie za dużo substancji, bo chcemy zająć ten teren, albo rozwali dużo. No, Ruscy mówią, że chcą zrównać Polskę z ziemią, czyli jednocześnie od Erdogana mamy sygnał, przestańcie dostawy broni robić. NATO mówi, no my dajemy broń, żeby się Ukraina broniła, ale nie chcemy, żeby rzucała tą bronią w Ruskich. A Ruscy odpowiadają, bo jesteśmy już zdenerwowani do tego stopnia, że definiujemy Polskę, czyli kraj NATO, ale, jako wroga, którego trzeba zrównać z ziemią.
Ale to nie jest, to nie wiesz, Kreml powiedział, Putin to powiedział, nie powiedział tego Putin. Szojgu to powiedział, nie powiedział tego Szojgu. Jest jeden zagończyk rosyjski, były prezydent, który wypowiada takie zdania i z tymi zdaniami niespecjalnie ktokolwiek się liczy. I to nie jest tak, że, że to jest strategia, która za chwilę będzie... To nie jest takie proste, że wyciągasz po prostu broń atomową i rzucasz broń atomową, czy bombę atomową na dowolne miejsce na kuli ziemskiej. To nie jest takie...
Ale wolno mi się bać. O ciebie, o moją mamusię, o groby przodków, wolno mi się bać.
No oczywiście, że wolno ci się bać, tylko ten strach twój ma duże oczy i też straszysz innych, jakby to miało miejsce, albo jakby to miało się zdarzyć, a na razie od tego jest odległość nie wiemy jaka, może nigdy się nie zdarzy.
No czyli nadzieję. Może jest bardzo bliska. Jeżeli nie wiemy jaka, to może być centymetry.
No tak, ale ty cały czas chcesz udowodnić tezę jedną, mianowicie Ukraina...
Nie mam jeszcze tezy.
Niech Ukraina nareszcie przegra wojnę z Rosją. Jak przegra wojnę z Rosją, to będzie absolutnie cudownie, bo wtedy Kreml nie będzie nas straszył bronią atomową, bo nasyci się smog kremlowski, skonsumuje Ukrainę i będzie spał przez najbliższe 30 lat. A teza jest inna i to też powiedziała któraś...
Ale ja nie powiedziałem takiej tezy. Wkładasz słowa w moje usta. Dziwne, że jeszcze mogę mówić, bo już tyle włożyłeś.
No, ale to,
nie moich słów.
No tak, ale mam wrażenie, że to jest jakby ta determinacja twoja w tej wypowiedzi jest taka. Czy się mylę?
Mylisz się, bo jeszcze nie posłuchałeś następnych rzeczy, które zebrałem sobie. Otóż rosyjska taktyczna broń jądrowa i wyrzutnie rakiet... zapomniałem dodać. Mówisz, że te zdania na temat Polski, którą trzeba zrównać z ziemią, wypowiada kompletnie nieistotny jakiś zagończyk na Kremlu. W porządku, ale kto zauważył te zdania? Otóż TVP1 podało to we wiadomościach, czyli rząd polski zauważył te wypowiedzi i uznał za na tyle istotne, żeby na głównym swoim kanale, bo Polsat kontroluje kto inny, TVN kontroluje opozycja, natomiast TVP kontroluje poprzez prezesa i innych politycznych pracowników obecnie urzędujący rząd bez względu na to, kto akurat urzęduje. Tak się dzieje w Polsce z telewizją publiczną, że kontroluje ją obecnie urzędująca władza.
No, więc
w TVP1 podano te informacje, że Polskę trzeba zrównać z ziemią, mówi Kreml. To jest cytat z nich. Z rządu, no.
Tak, nie, to nie jest z rządu, bo jednak jest telewizja, jest zależna od rządu, ale niezależna w swoich decyzjach programowych, przynajmniej niektórych i myślę, że to nie rząd mówi, ta informacja jest bardzo ważna, proszę ją podać, że takich relacji jeszcze w Polsce nie ma.
No dobra, to ja tego nie wiem, zawsze za Tuska mówiliśmy, że ta relacja była dokładnie taka, jak teraz mówisz, że nie jest. Moim zdaniem każdy polityk, jak ma dostęp do telewizji, to chce ją wykorzystać i nie ma co się bawić w delikatne sformułowania. Tylko jeżeli ja wygrałem władzę, jestem Jarosławem Kaczyńskim, tak, to używam TVP jako mojego narzędzia, bo innego nie mam. Wy wygracie władzę, będziecie robić to samo.
To jest absolutnie prawda i tak robią politycy, wykorzystują telewizję publiczną do swoich celów, a nie znaczy, że układają wszystkie informacje i podpowiadają. Tutaj ciekawość dziennikarska albo taka, że to usłyszy Wojciech Cejrowski, to na pewno zrobi na nim wrażenie. No to umieszczają taką informację w głównym wydaniu dziennika.
To teraz
a poza
Polsa?
Tym zacytować można.
To teraz Polsat. Rosyjska taktyczna broń, taktyczna, czyli taka, o której opowiadałem, że nie rozwali całego kraju, tylko na przykład przez tę falę elektromagnetyczną czy inne coś tam spowoduje zniszczenia punktowe tam, gdzie trzeba. Taktyczna, nie strategiczna. Ludzie bardzo często nie rozróżniają tych dwóch rzeczy. Taktyka to są trzy kroki we walcu, a strategia jest taka, żeby przez całą godzinę pięknie tańczyć i ładnie wyglądać. No więc taktyczna broń jądrowa ruska i wyrzutnie rakiet krótkiego zasięgu, ale jednak atomówek, są już rozmieszczone na Białorusi przy naszej granicy. No takie kolejne informacje, kolejne kroczki trzeba komponować, tak uważam, do robota dziennikarska, że Polskę trzeba zrównać z ziemią, mówi najbardziej agresywny gość i cytuję go TVP. No ale mniej agresywni goście jednak rozmieścili taktyczną broń jądrową i wyrzutnie rakiet tuż pod granicą naszą i to na Białorusi, czyli pochłonęli kolejny kraj.
No to jest to...
A w tym czasie Komisja Europejska zajmuje się nadprodukcją ubrań i obuwia. To miało domknąć temat czymś, co mnie rozbawiło maksymalnie. Chcą, żebyśmy chodzili we workach chińskich, bo stwierdziła Unia Europejska w tej sytuacji, o której mamy, że jest przysuwa się zagrożenie do czterech krajów Unii Europejskiej. Litwa, Łotwa, Estonia i Polska. I do piątego, którym już jest Ukraina, bo już zdecydowali, że ma wejść do Unii. Tutaj mamy wojnę, a oni w Parlamencie Europejskim debatują nie nad produkcją broni czy pocisków, których w Polsce brakuje, nabojów do karabinków brakuje. Nad produkcją ubrań się zajmują i obuwia. Firmy wystawiają po kilka kolekcji w ciągu roku, powiedział Parlament Europejski. W ostatnich latach liczba tych kolekcji wzrosła o 60%. No, ludzie mają pieniądze, to chcą się ubierać ładnie. I część niesprzedanych rzeczy wysyła się do krajów afrykańskich i to się Komisji Europejskiej nie podoba, że produkujemy bardzo dużo różnych rzeczy, a potem wysyłamy do krajów afrykańskich, im się nie podoba. A wiele ubrań jest wyrzucanych. To im się też nie podoba. Zorganizujcie zbiórkę charytatywną, jak ktoś wyrzuca dobrą koszulę, bo se kupuje następną, bardziej modną, to niech ona trafi znowu do tej Afryki, czy gdzie tam, zebrana w charytatywnych ruchach. No to tym się Unia zajmuje w czasie, kiedy mamy pociski nuklearne na granicy Rzeczypospolitej i jednego zagończyka, który mówi, że trzeba kraj europejski, unijny, zrównać z ziemią, gdzie Niemcy mają swoje Lidle.
To a propos produkcji, to te ubrania pewno nie są produkowane w Europie. Są dwa miejsca, w których chyba produkujemy ubrania. Jeden to Bangladesz, a drugie to Indie, trzeci to Chiny, a w Europie...
Myślę, że pierwszy to Chiny.
Albo pierwszy to Chiny.
Oglądałem rzeczy, u znajomych byłem i oglądałem rzeczy i ostatnie 20 lat nastąpiła taka zmiana, że Chińczyk wszystko musi oszczać, tak jak pies, który wyleciał do cudzego ogródka, musi wszystkie kąty oszczać, żeby pachniało, że tu on rządzi. Na wszystkim, na każdym kawałku przedmiotu jest wbita pieczęć China. Na wszystkim jest China. Na łyżeczkach nawet, od spodu jest China. Co psuje, to jakiś projekt łyżeczki, ładna łyżeczka i tak dalej wymyślona, że na pudełku jest napisane Made in China, kiedy otwierasz, to jest jedno, ale na każdej łyżeczce jest wybity ten napis, na każdym widelcu, na wszystkim.
Nie jest tak, żebym często bywał w Waszyngtonie, ale jak byłem w Waszyngtonie, to kupiłem kubeczek z prezydentami Stanów Zjednoczonych i był zrobiony w Chinach.
Ten proces chciał odwrócić Trump i o kampanii możemy powiedzieć w segmencie numer dwa albo o komarach. Od Billa Gatesa dostajesz komary. Może już dostajesz. Przed chwilą się dowiedziałem. Komary produkuje skórkowaniec, no.
To o komarach co? Piosenka i komary.
Bardzo proszę. Piosenka będzie o Luizjanie, gdzie jest też pełno komarów.
Studio Dziki Zachód.
Tylko słowo na temat tych wyborów tureckich. Rzeczywiście masz rację. Kandydat opozycji powiedział, że to były najbardziej niedemokratyczne i sfałszowane wybory, jakie kiedykolwiek miały miejsce w Turcji. To jest cytat. Jeszcze przed zamknięciem lokali wyborczych to powiedział. Przeoczyłem, moja wina. A co z tymi komarami?
Czyli opozycja w Turcji jest nieskuteczna i słusznie przegrała wybory, skoro nie potrafiła, no tam kraj przy Unii, demokratyczny, mówimy o nim, chociaż autorytarny jednocześnie i różne związki ma z NATO i tak dalej. Można było zaprosić osobników do nadzorowania tych wyborów i to robota opozycji. Jeżeli opozycja przed wyborami się boi, że mogą być sfałszowane albo twierdzi, że będą sfałszowane, no to opozycja przed wyborami powinna się wykazać. Wprowadzić swoich nadzorców do procesu wyborczego albo jakichś ekspertów zagranicznych, wymusić na Erdoganie, żeby mu patrzono na ręce. Opozycja w ten sposób też pokazuje, co potrafi załatwić, nawet jak nie ma władzy, nie? Wykazałaby się sprawnością, skoro już przed wyborami to wiedzieli, a tutaj dali ciała, czyli należała im się przegrana, z tego wnoszę.